Kiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch książkach opowiadających o czasach formacji państwa Stanów Zjednoczonych. Jedna z nich to będzie reportaż, a druga z nich to będzie powieść. I będę mówić o dwóch książkach, czyli o reportażu Serce wszystkiego, co istnieje, Nieznana historia Czerwonej Chmury wodza Siouxów. Autorami są tej książki Tom Clavin i Bob Drury. Jest to książka wydana w wydawnictwie Czarne w tej słynnej serii amerykańskiej. Druga książka, o której dzisiaj wspomnę, jest to powieść Dni bez końca, której autorem jest Sebastian Barry. Książka została wydana w wydawnictwie WAB. Jest to powieść nominowana do Nagrody Bookera, przełożona przez Jędrzeja Polaka i ona została wydana w Polsce... Zaraz Wam powiem kiedy, chyba Wam powiem. No patrzcie, nie ma w ogóle daty wydania, no to też ciekawe. Wydaje mi się, że to jest nowość z 2020 roku. Wiem, że oryginał został wydany w 2016, no ale wydaje mi się, że akurat w Polsce została ona dopiero wydana w tym roku i że jest to zupełna nowość. Do brzegu. Czyli będę mówiła o tych dwóch książkach. Jeśli Was to interesuje, zapraszam do słuchania dalej. Obie książki postanowiłam omówić w jednym odcinku, ponieważ one traktują z grubsza o mniej więcej tym samym okresie w historii Stanów Zjednoczonych. Jest to wiek XIX, gdzieś mniej więcej lata od 1820 roku do mniej więcej 1870. Mniej więcej te lata wchodzą tutaj w grę i wychodzą w rachubę i obie te książki mniej więcej o tych latach opowiadają. Oczywiście tutaj są, ponieważ są to różne książki, to też ten zakres czasowy jest troszeczkę różny, ale zacznijmy od książki, którą skończyłam czytać pierwszą. Jest to właśnie ten reportaż Serce wszystkiego, co istnieje, Nieznana historia Czerwonej Chmury. I jest to faktycznie opowiedziana historia wodza Siouxów Czerwona Chmura, ale przez tę historię poznajemy tak naprawdę szerszy obraz kształtowania się Stanów Zjednoczonych oraz taką historię osadnictwa białych właśnie na terenach Stanów Zjednoczonych, na terenach do tej pory przynależących do Indian, do pierwotnych Amerykanów, do natywnych Amerykanów. I jest to historia oczywiście, jak przypuszczam, już wiecie, krwawa, ponieważ do tej pory na terenach Stanów Zjednoczonych istniało bardzo wiele plemion Indian. Z tego, co ja jakiś czas temu czytałam, jest uznanych obecnie na terenach Stanów Zjednoczonych około 500 różnych plemion indiańskich, natomiast jeszcze są dodatkowo takie plemiona, które nie zostały uznane jakby tak urzędowo przez rząd Stanów Zjednoczonych, to jest dodatkowo 300 plemion, więc mamy około 800 plemion na terenach północnej Ameryki Stanów Zjednoczonych. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzi osadnik biały, który chce się osadzać tam na tych terenach, bo fajna jest ziemia, bo odkryto złoto, bo odkryto jakieś interesujące minerały, bo chce tam założyć miasta. No i oczywistą sprawą jest, że muszą na tym gruncie powstać pewnego rodzaju utarczki, tak, scysje, jakieś wręcz wojna tak naprawdę. I teraz w tym reportażu jest opisana historia życia właśnie jednego z wodzów plemion Siouxów, czyli właśnie Czerwonej Chmury. Czerwona Chmura urodził się w 1822 roku, a zmarł w 1909 roku. Akurat tutaj ta historia nie prowadzi nas aż do 1909 roku, raczej tak szczegółowo opisana jest mniej więcej historia do około 1870 roku albo 60 któregoś. I jest tutaj opisana bardzo szczegółowo, bo trzeba przyznać, że to jest 430 stron bardzo szczegółowych opisów wojen z Indianami, bardzo szczegółowych opisów szlaków białych osadników ze wschodniego wybrzeża na wybrzeże zachodnie, czyli szlaku oregońskiego, szlaku Bozemana. Są również opisane bardzo szczegółowo forty, które były budowane na trasach tych szlaków właśnie, no bo w trakcie tej wędrówki z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże potrzebowano takiej chwili popasu, chwili wypoczynku. Była to podróż bardzo długa, wyczerpująca, prowadząca przez tereny wymagające i trudne, również przez tereny, w których zima była bardzo ostra i nieprzyjemna, więc trzeba było gdzieś przezimować, trzeba było gdzieś dać odpocząć koniom, ale także ludziom, więc w tym celu budowano takie forty. To były takie wręcz małe wioski białych osadników. No i bardzo szczegółowo są opisane zarówno szlaki, które prowadziły w ogóle przez te tereny Stanów Zjednoczonych, jak i właśnie same forty, proces budowania tych fortów, miejsce ulokowania tych fortów, ale również opisane są bardzo szczegółowo właśnie potyczki wojny z Indianami, jak wyglądały, jakie były zachowania Indian, w jaki sposób oni prowadzili do tej pory wojny. To były bardziej takie wojny podjazdowe, z ukrycia. Indianie przez swoje umiejętności polowania i zasadzki potrafili bardzo cicho i sprawnie przeprowadzić bardzo szybką akcję w nocy. Zabijali albo też kradli konie, zabijali wartowników. Te ich działania do tej pory były takie nie do końca też zorganizowane. Były to działania raczej pojedynczych plemion, raczej pojedynczych grup plemion. Opisana jest też tak naprawdę właśnie struktura organizacyjna tych plemion, jak to wyglądało, jak wyglądały rady plemion, że te plemiona tak naprawdę między sobą też często walczyły, że to nie było jeden naród indiański, tylko raczej to były właśnie bardzo drobne, nieduże plemiona, które między sobą współzawodniczyły, rywalizowały między sobą, ale też rywalizowali samotnie tak naprawdę z białymi osadnikami. I teraz wchodzi na scenę Czerwona Chmura, który był bardzo inteligentnym człowiekiem. I ten Czerwona Chmura zauważył, że tak naprawdę w ten dotychczasowy sposób nie są w stanie Indianie dać odpór białemu osadnikowi. Tylko poprzez zjednoczenie kilku plemion, tylko poprzez zorganizowanie tych walk i ustrukturyzowanie pewnego rodzaju właśnie tych działań wojennych, są w stanie dać odpór białym, bo do tej pory biali też próbowali takich częściowo pokojowych form układania się z Indianami, to znaczy zawierali traktaty, na podstawie których mogli oni się przemieszczać przez tereny Indian, a Indianie w zamian za to dostawali albo jedzenie, albo alkohol, no różnego rodzaju dobra, których oni nie mieli. No i właśnie Czerwona Chmura uznał, że czas się zjednoczyć, prowadził rozmowy z różnymi innymi wodzami innych plemion i jako jedyny tak naprawdę zorganizował wspólną akcję kilku plemion przeciwko białym osadnikom. I dzięki temu tak naprawdę został zawarty traktat już taki bardziej trwały, ponieważ, nie wspomniałam wcześniej, że te traktaty, które zawierali biali z Indianami, bardzo często były z winy białych zrywane, ponieważ nagle okazywało się, że tutaj zawarliśmy taki traktat, że nie będziemy wchodzić na ten i na ten teren, ale no jednak przydałby nam się ten teren, więc wejdziemy tam. No i to było tak naprawdę znowu kolejnym punktem zapalnym na polu właśnie tych wspólnych relacji między Indianami i białymi osadnikami. Więc te traktaty były bardzo często zrywane, ale dzięki temu, że Czerwona Chmura przeprowadził tak sprawną akcję przeciwko białym osadnikom, przeciwko wojsku tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, to byli w stanie Indianie podpisać taki traktat, który ich bardziej bronił i który nie był tak szybko zerwany. Był to też wódz, który jako jeden z niewielu, a na pewno jako jeden z pierwszych, był w Waszyngtonie, poznał prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc to też jest bardzo ciekawe i nietypowe. Natomiast druga książka, którą przeczytałam, traktująca tak naprawdę o bardzo podobnych wydarzeniach, wręcz niemal o tych samych wydarzeniach, powtarzają się tu czasami te same nazwy szlaków, czyli Oregoński albo Szlak Bozemana, powtarzają się tu te same nazwy fortów, Fort Kearney, Fort Laramie, również powtarzają się bardzo zbliżone nazwy przywódców plemion indiańskich. Jest to właśnie książka Dni bez końca. Ja po tę książkę sięgnęłam, wiedząc tylko tyle, że została nominowana do nagrody Bookera. Nie miałam pojęcia, o czym jest ta książka. Nawet nie przeczytałam notki z tyłu książki, więc nawet nie wiedziałam, że ona będzie o tym samym traktowała. Ale bardzo ciekawie mi się złożyło, bo ta książka jakby wplotła się w tamten reportaż Serce wszystkiego, co istnieje i jakby uzupełniła w taki sposób fabularyzowany tamtą historię. Reportaż Serca Wszystkiego, co istnieje, jest bardzo skrupulatny, rzeczowy i bardzo też obszerny. I on jest właściwie przeznaczony dla osób, które są wyjątkowo zainteresowane tamtą częścią historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast książka Dni bez końca Sebastiana Barego jest przeznaczona dla wszystkich i jest w pewien sposób w stanie przybliżyć tę historię Stanów Zjednoczonych dla osób, które nie są jakoś szczególnie zainteresowane tym, ale chciałyby poszerzyć swoją wiedzę. No i dodatkowo jest to bardzo ciepła i przyjazna książka. Jest to książka napisana z punktu widzenia imigranta z Irlandii. Młody chłopak, bo chyba 15-letni, dociera na statku na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. I tam, jak młody chłopak, bez rodziny, bez rodziców, musi się jakoś sobą sam zająć, musi jakoś zarobić na swoje życie, musi mieć co zjeść, no i jakoś sobie musi radzić w życiu. Złożyło się tak, że właściwie na samym początku swojej przygody amerykańskiej poznaje Johna. John jest Indianinem, albo półkrwi Indianinem. W każdym razie poznają się, są mniej więcej w tym samym wieku, zaprzyjaźniają się i od tej pory są już nierozłączni. Cała książka to jest historia ich wspólnej przyjaźni, ale ta przyjaźń rozwija się tak naprawdę właśnie na tle historii budowania Stanów Zjednoczonych. Obaj chłopcy zatrudniają się najpierw w jakimś takim małym teatrzyku, gdzie jako młodzi chłopcy, nie mający jeszcze takich męskich cech, przebierają się w stroje kobiet i udają w teatrzyku właśnie kobiece postaci. Tam dostają jakąś niewielkie wynagrodzenie za tę swoją grę, robią taką małą karierę jakby. Bardzo mi się to podoba, no niestety z wiekiem tracą te kobiece rysy, są coraz bardziej męscy, więc no muszą podążać dalej. Zatrudniają się w wojsku Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że zostali oddelegowani właśnie na tereny walk z Indianami. Oni nie czują zupełnie tej potrzeby walk z Indianami, natomiast czują potrzebę zarabiania i to powoduje tym, że zabijają, to właściwie jest ich jedyną motywacją do tego, żeby być w tym wojsku, żeby zabijać. Jednocześnie też czują taką przynależność do jakiejś większej grupy, zaprzyjaźniają się z innymi żołnierzami. No jednak cały czas czują ten respekt i szacunek do innego człowieka, także to zabijanie Indian tak nie do końca im przychodzi łatwo, tym bardziej, że właśnie John jest półkrwi Indianinem, więc jest tam też kilka takich perypetii, kiedy ratują niektórych Indian. Okazuje się też, że w jednej z tych przygód ratują małą dziewczynkę właśnie krwi indiańskiej i ją w pewien sposób przygarniają. Odchodzą znowu z wojska, żyją gdzieś tam z tą dziewczynką jako swoją przybraną córką. I potem znowu tak się dzieje, że znowu zatrudniają się w wojsku na czas wojny secesyjnej. I w trakcie wojny secesyjnej znowu walczą nie do końca czując to powołanie, wprawdzie walczą z południem, które było zwolennikami niewolnictwa, więc oni akurat tutaj w tym przypadku czują troszeczkę więcej powołania takiego i walczą o sprawę, która jest faktycznie dla nich też ważna i istotna. No i następnie znowu gdzieś tam osiadają po zakończonych walkach w jakiejś oddalonej od zawieruchy wojennej wiosce. Osiadają właśnie z tą indiańską dziewczynką. No dużo jest tutaj przygód tak naprawdę. Wszystko dzieje się właśnie na tle tej historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast na drugiej płaszczyźnie jest tutaj też wątek taki homoseksualny, ponieważ okazuje się, że z przyjaźni tych dwojga, Tomasa i Johna, rodzi się miłość. Adoptują też dodatkowo tę córeczkę indiańską, więc mają taką pełnoprawną rodzinę. Jest to też taki poruszony wątek, który ja tak naprawdę po raz pierwszy odkryłam w książce Thomasa Orange'a Nigdzie indziej, w którym była mowa o tym, że Indianie, oni wierzyli w coś takiego jak dwie dusze w człowieku, że w ciele jednego człowieka mogą istnieć zarówno dusza kobiety, jak i dusza mężczyzny. I tutaj jest to też poruszone. Tutaj Thomas jest mężczyzną, który jednak lubi przebierać się w damskie ubrania, który lubi sukienki, który lubi właśnie żeńską część duszy i bardzo ją pielęgnuje, nie wstydzi się takiej do końca, może nie do końca lubi się nią chwalić, bo wie, że to nie jest nic szczególnie popularnego, że to nie jest takie standardowe zachowanie, dlatego może nie do końca się nią chwali, ale też nie jest jakiś bardzo zawstydzony tym. Wydaje, dla niego samego wydaje się to tak naturalne, że aż dziwnie mu to ukrywać. To też stanowi o ciekawej formie tej książki, że na tym tle właśnie zawieruchy wojennej i formowania się Stanów Zjednoczonych jest jeszcze pokazany ten wątek homoseksualny. Jest to ciekawe. Język tej powieści też jest taki bardzo prosty, czasami wręcz prostacki, ale bardzo ciekawie jest to też przetłumaczone właśnie na język polski. Książka nie jest jakaś szczególnie fantastyczna, nie jest wybitna, ale jest naprawdę bardzo dobra. Myślę, że też na tej podstawie możecie troszeczkę poznać po prostu historię Stanów Zjednoczonych. Bardzo ją Wam polecam. Oczywiście polecam obie książki, natomiast ten reportaż, tak jak mówię, jest raczej dla osób, które są wyjątkowo zainteresowane tym tematem. Ciekawa jestem, czy Wy przeczytaliście którąkolwiek z tych książek. Jeżeli tak, to dajcie mi znać. Będę bardzo ciekawa Waszego zdania. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, a jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Jeśli macie ochotę na jakiś dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na moje konto na Instagramie lub na Facebooku, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo tam zamieszczę linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!